W najnowszym, 155. numerze zeszytów historycznych, jak zwykle mnogość ciekawych materiałów z różnych okresów historii Polski ostatniego stulecia. Z jego pierwszej połowy uwagę zwraca blok materiałów poświęconych Piotrowi Dunin-Borkowskiemu. Kto dziś pamięta człowieka, o którym redaktor Jerzy Giedroyć pisał, iż była to postać zupełnie wyjątkowa? Niewielu, poza wąskim kręgiem specjalistów, historyków, nawet w encyklopediach nic albo prawie nic. A przecież Borkowski, polityk, pisarz, publicysta, wojewoda lwowski i poznański, był bez wątpienia jedną z barwniejszych postaci dwudziestolecia. Aleksander Hertz w 1991 roku tak o nim notował.
W przekonaniu moim była to jedna z najciekawszych postaci Polski okresu międzywojennego i najpiękniejszych, szczególnie pociągających. Myślę, że dziś w Polsce mało kto coś o nim wie, a i poza Polską postać Piotra Dunina-Borkowskiego zachowała się chyba w niewielu ludzkich pamięciach. Wielka to krzywda i dla tego człowieka, i dla historii tych 20 lat życia niepodległego Polski.
Ola Chnatiuk, która wypowiedź Herca umieściła jako motto swojego szkicu, rekonstruuje biografię Borkowskiego. Rekonstruuje bowiem sporo w niej białych plam dotyczących szczególnie okresu wojennego. W osobnym eseju Grzegorz Mazur zajmuje się lwowskim i poznańskim okresem działalności politycznej Borkowskiego. Uzupełnieniem bloku jest aneks z kilkoma listami Wincenza Stępowskiego i Giedroycia, a także biografia publikacji Piotra Dunina-Borkowskiego. Borkowski, zdaniem Chnatiuk, zasługuje na uwagę choćby już z powodu roli, jaką odgrywał w próbach porozumienia z Ukraińcami. Próby takie podejmował w ciągu całego swojego życia, czy to jako publicysta rozmaitych pism polskich i ukraińskich, czy jako polityk pełniący funkcje w administracji państwowej. Dunin-Borkowski był pierwszym wojewodą województwa lwowskiego, mianowanym po przewrocie majowym, czyli przez ekipę piłsudczykowską. Związany od pierwszych lat niepodległości z konserwatystami, opowiadał się za ich porozumieniem z sanacją. Dążył do ograniczenia wpływów endecji. Ostro krytykował prowadzoną do przewrotu politykę narodowościową, politykę jego zdaniem błędną, bo pełną emocji wynikającą z obrażania się na Ukraińców za ich dążenia do zbudowania własnego państwa. Borkowski uważał, iż jest to jedyny problem narodowościowy, który może zagrażać przyszłości państwa polskiego. Jak wspominał w swojej autobiografii redaktor Jerzy Giedroyć,
Piotr Borkowski był przedstawicielem szkoły austriackiej w dobrym tego słowa znaczeniu, człowiekiem wyrobionym, umiejącym nawiązywać kontakty ze społeczeństwem i z ludźmi. Odegrał dużą rolę w stosunkach z Ukraińcami i z Żydami. Gdy była akcja wyborów do Sejmu i walka o jedynkę, listę piłsudczyków, zwołał wszystkich rabinów i cadyków do wspaniałej sali wojewódzkiej we Lwowie, wygłosił do nich przemówienie, w którym bardzo pochlebnie powitał elitę świata żydowskiego, żydowskich, potockich i lubomirskich, po czym podszedł do cadyka z Góry Kalwarii i pocałował go w rękę. Żydzi oszaleli. Nie tylko głosowali, ale też w dużym stopniu finansowali wybory. Podobnie miał doskonałe i szerokie kontakty z Ukraińcami, nawet w najgorszym okresie. Sięgały one od Szeptyckiego do Donicowa, który był faszyzującym nacjonalistą. Był dla nich niewątpliwym autorytetem. Okazało się to zresztą po wkroczeniu Sowietów, gdy to właśnie Ukraińcy przeprowadzili go na stronę niemiecką.
Dunin-Borkowski był zwolennikiem asymilacji państwowej wobec Ukraińców i przyznania im szerokiej autonomii kulturalnej. Opowiadał się też za utworzeniem w Galicji Wschodniej i w części województwa lubelskiego nowej jednostki terytorialnej o szerokiej autonomii oraz za wprowadzeniem języka ukraińskiego do urzędów w rejonach, gdzie Ukraińcy stanowili przynajmniej 20% mieszkańców. Ta polityka prowadzona była we Lwowie jednak bardzo krótko, tylko do 30 kwietnia 1928 roku, kiedy wbrew własnej woli Borkowski został przeniesiony na stanowisko wojewody poznańskiego. Jednak mimo bardzo krótkiego okresu urzędowania, zaledwie 9 miesięcy, Borkowski uzyskał spore sukcesy, jeśli chodzi o sprawy polsko-ukraińskie, co zostało z uznaniem dostrzeżone przez działaczy ukraińskich. Iwan Kedryn Rudnycki, znany działacz ukraiński, tak wspominał po latach na łamach paryskiej kultury.
On sam opowiadał, że wygryźli go ze Lwowa przywódcy różnych polskich organizacji, którzy zasypywali Warszawę skargami na Borkowskiego, ponieważ brata się z Ukraińcami. Postawa Borkowskiego była niedwuznaczna. Uprzednio ziemianie polscy żyli w zgodzie ze wsią ukraińską, parcelowali ziemię między znanych im rolników ukraińskich, dla których rola była świętością, a zwiększenie nielicznych morgów pola marzeniem. Po powstaniu Polski Odrodzonej rządy warszawskie zaczęły nasyłać kolonistów, finansując przymusową parcelację z kasy Banku Rolnego. Akcja ta wychodziła na złe polskim ziemianom, a jednocześnie zrewolucjonizowała spokojną dotąd wieś ukraińską. Ziemianie typu Borkowskiego szukali wspólnego języka z Ukraińcami, a jednocześnie starali się przekonać Warszawę, że polityka połknięcia Ukraińców jest nie tylko zgubna, lecz także nierealna. Inicjatywy te spotkały się z wrogą reakcją z obu stron. Strona polska oskarżała Borkowskiego i jego zwolenników o zaprzedawanie się Ukraińcom, zaś nacjonalistyczne podziemie piętnowało tych Ukraińców, którzy chodzili na czarną kawę do Polaków, by im sprzedawać Ukrainę.
Z nieco innymi sprawami przyszło się borykać Borkowskiemu w Wielkopolskim, dokąd władze sanacyjne przeniosły go w maju 1928 roku z Lwowa. Chodziło o zastąpienie proendeckiego wojewody przez kogoś z zewnątrz, o sympatiach konserwatywnych, prorządowych, czyli chodziło o ograniczenie wpływów narodowych demokratów. Nowy wojewoda rozpoczął swoje rządy od wielu zmian personalnych w urzędach i starostwach, gdzie na odpowiednie stanowiska trafili byli legioniści i inni ludzie związani z obozem sanacyjnym. Zakazał umieszczania ogłoszeń państwowych w pismach obozu narodowego, co stanowiło poważny cios dla wielu lokalnych pism. Polityka miejscowej sanacji zmierzała do rozbicia opozycji poprzez wyeliminowanie z jej grona części partii chadeckich. Ostatecznie akcja ta zakończyła się niepowodzeniem i także dymisją Borkowskiego. Jak pisze Grzegorz Mazur.
Jedną z przyczyn odwołania go, oprócz niepowodzenia politycznego, był jego sposób bycia, który u sztywnych Wielkopolan nie budował mu autorytetu, w przeciwieństwie do lwowiaków, co pociągało za sobą oczywiste straty polityczne. Ciągle spóźniał się, był zaniedbany w stroju, wiecznie dłubał palcem w fajce, a gdy zjawiał się na dworcu kolejowym w Poznaniu w piżamie i w nocnych pantoflach, wyjechał po żonę wracającą do domu nocnym pociągiem, całe miasto zatrzęsło się z oburzenia i musiał odejść z zajmowanego stanowiska.
Po odejściu z Poznania Dunin Borkowski nie pracował już w administracji państwowej i aż do wybuchu II wojny światowej oddawał się studiom socjologicznym i mniejszościowym oraz ustrojowym. Publikował w rozmaitych pismach Droga, Biuletyn Polsko-Ukraiński, Giedroyciowe, Bunt Młodych i Polityka, Problemy Polityki Wschodniej, wymieniając tylko niektóre. W okresie wojny, o czym w zeszytach historycznych pisze obszernie Olach Natiuk, Borkowski odegrał pewną rolę w próbach łączenia podziemia polskiego i ukraińskiego. Niestety skończyły się one tragicznie, aresztowaniem przez gestapo i śmiercią polskich uczestników rozmów. Po wojnie Borkowski znalazł się w roku 1946 w Rzymie, gdzie od 1947 aż do śmierci w maju 1949 roku sprawował funkcję konsula generalnego. Był konsulem dość oryginalnym. Vincenz wspominał o nieprawomyślnych zachowaniach Borkowskiego w trakcie pełnienia misji w Rzymie.
Jego urzędowanie jako konsula tzw. Polski Ludowej określono w Rzymie jako filantropię antyrządową, bo dosłownie zbierał rozbitków i byłych deportowanych i zaopatrywał ich w paszporty, słowem pomagał jak mógł. Jednocześnie utrzymywał żywe i wcale nie tajone stosunki z wielu Polakami z armii Andersa, która właśnie była stacjonowała we Włoszech. Jak się wyraził pewien Anglik za urzędowania Piotra Borkowskiego, konsulat Polski Ludowej zasłynął w całym Rzymie jako źródło złośliwych informacji o Sowietach, które bawiły i podniecały cały Rzym dyplomatyczny.
ale już wiosną 1949 roku, jak przypomina Olachnatiuk, w ramach postępującej stalinizacji rozpoczął się proces usuwania ze stanowisk ludzi niezwiązanych z reżimem lub niewygodnych. Borkowski zarówno ze względu na pochodzenie, poglądy oraz działalność należał do grona tych, których chciano się szybko pozbyć. Wówczas to w Ministerstwie Spraw Zagranicznych PRL zapadła decyzja o usunięciu Borkowskiego ze stanowiska konsula. Kilka dni później, 19 maja 1949 roku, Borkowski zakończył swoją misję. W godzinę po podpisaniu protokołu zdającego konsulat zmarł na atak serca. I jeszcze kilka wyimków z Jerzego Stępowskiego, z pożegnalnego wspomnienia o Piotrze Dunin-Borkowskim, zamieszczonego w 1949 roku na łamach kultury.
W pokoleniu swoim Piotr był jednym z ostatnich ludzi niezależnych, korzystających z tego przywileju dla swobodnego i krytycznego rozważania spraw swego czasu. W swym zaniedbanym ubraniu z palcami zakopconymi dymem fajki Piotr Borkowski miał w sobie zawsze coś naiwnie radosnego i dyskretnie podniosłego zarazem. Coś z człowieka, który był w Arkadii i którego pocałowała tam pogodna muza sielankowa. W naszych czasach pogardy Piotr Borkowski pozostał niezmiennie dobry i życzliwy. Wspominając go z przyjaźnią i wzruszeniem, pragnęlibyśmy złożyć na jego mogile wiązankę kwiatów z odległej Arkadii.